Pierwsza połowa za nami. Teraz zapraszam doktora Zbigniewa Sąsiadka. Tak jak powiedziała już przed chwilą pani doktor, to było bardziej o aktualnym Biennale. Teraz będzie więcej o historii Biennale w Wenecji, o tym, jak to się kształtowało oraz komentarz osoby, która analizuje i zajmuje się tą tematyką już od lat. Dlatego jeszcze chwila przekładania. Wszystko już. Pilota jeszcze trzeba przyłączyć. Pani doktor, czy pani doktor ma pilota do... Tak jak zawsze, kto ma pilota, ten dzierży władzę. Sprawdzimy, czy funkcjonuje. No to jeśli nie, no to jednak. Jeszcze raz przypominam, moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani warsztatami Success Stories, nie wiem, czy one będą pojawiały się w następnych latach, ale przeanalizowaniem tego, jak to wyglądało, zobaczyć raport po zakończeniu. Zapraszam, mamy kilka raportów, które otrzymaliśmy od architektury Murator oraz egzemplarze architektury Murator, które są dla was. Więc po wykładzie zapraszam do odebrania sobie. Mam nadzieję, że wystarczy. Przekazuję głos panu doktorowi.
Dziękuję bardzo. Może obejdzie się bez...
Należy mówić do mikrofonu, ponieważ zgrywamy to przez mikrofon.
Wow. Jeśli pozwolicie, to usiądę, ponieważ trochę się smętnie czuję. Chciałem powiedzieć, że w gruncie rzeczy odkryłem zupełnie niedawno, że bez mała od 20 lat jestem bywalcem Biennale Weneckiego. Wydaje mi się, że z tej perspektywy mogę pozwolić sobie na ostrożne podsumowanie, w jaki sposób idea tej imprezy ulega przekształceniom, w jaki sposób spłyca się, w jaki sposób dotyka coraz bardziej rozległych dyscyplin. Już dawno Biennale Architektury było biennalem czy imprezą urbanistyczną. To jest biennale urbanistyczne. Natomiast wykracza już poza te dyscypliny, wykracza poza wszystko właściwie, co wydaje nam się bliską nam kulturą, taką jak ją rozumiemy, kulturą basenu Morza Śródziemnego, kulturą europejską, kulturą judeo-chrześcijańską, ale o tym jeszcze... Jeszcze powiem coś więcej. Równocześnie trzeba powiedzieć, że jest to niesamowicie skuteczne, komercyjne przedsięwzięcie. 2 lata temu poprzednie Biennale odwiedziło 1 000 000 zwiedzających. Jak to się zaczęło? Pierwsze biennale sztuki miało miejsce w 1895 roku. Wenecja. Możemy zgasić światełko? Wenecja, miasto bogate, miasto dekadenckie, miasto sztuki, było świetnym poligonem dla takich przedsięwzięć. Te wydarzenia tutaj trafiały na oczywiście podatny grunt. Miejsce to szczególnie do tego się nadawało. Pierwsze Biennale, jak wspomniałem, 1895 rok. Był to zlepek w gruncie rzeczy luźno ze sobą powiązanych wydarzeń, dziś można powiedzieć niesamowicie egzotycznych, jak pokazy ogni sztucznych, jakieś sportowe sportowe zawody, turnieje i tak dalej. Było to lokalne, prowincjonalne wydarzenie, choć nazwane międzynarodowym. Natomiast po prostu rynek klienteli tamtejszej był dość rozległy i to dla, do nich te imprezy, oczywiście również związane ze sztuką, architekturą, były skierowane. Biennale jest, czy było imprezą konserwatywną. Tacy artyści jak Picasso czy Leger nigdy tam swojego miejsca nie znaleźli. Skutki tego konserwatyzmu w jakiś sposób oddziałują na również Biennale Architektury, o czym powiem za chwilę. Organizatorem Biennale jest miasto Wenecja, natomiast tak naprawdę prawdziwą międzynarodowy rozgłos Biennale Weneckie zdobywa w gruncie rzeczy po dojściu faszystów do władzy, kiedy miasto Wenecja jest pozbawione organizacji tej imprezy, przejmuje to rząd włoski, rozpoczyna się budowa pawilonów wystawowych i zapraszone są prawdziwe międzynarodowe reprezentacje. Pojawiają się nowe wyodrębnione dyscypliny sztuki, jak muzyka, biennale filmowe od 1932 roku. W tym samym czasie powstaje pawilon polski. Mało znany architekt włoski Guido de Guidens projektantem tego obiektu jest. No i chociaż Polacy prezentowali swoje prace już wcześniej, między innymi Stryjeńska i inni. Od 1948 roku, po zakończeniu wojny, kuratorem Biennale na okres przeszło 20 lat zostaje Carlo Scarpa, praktykujący architekt, artysta, wydawca znanego u nas jeszcze czasopisma Materia, do tej pory dostępnego. Tenże Scarpa przeprojektował części obiektów. Tu mamy taki jedno z atriów pawilonu włoskiego, który tam został zaprojektowany przez niego. No mogę powiedzieć tylko, że kariera zawodowa Scarpy zakończyła się tragicznie. W 1978 roku zginął przywalony jakąś konstrukcją budowlaną na prowadzonej przez siebie budowie i do tego w Japonii. Biennale Architektury. Tak naprawdę współczesny, pierwsze Biennale Architektury miało miejsce w 1980 roku i jeszcze wracając do Scarpy, Scarpa nadał charakter temuż Biennale w taki właśnie sposób, że realizowane ono jest w dwóch lokalizacjach, właśnie w tymże Arsenale, ja tu nie umiem tego ułożyć, w Arsenale, obiekty Arsenału i obiekty Giardini z pawilonami narodowymi. Oczywiście to ten Arsenał został włączony przez niego jako dodatkowe ekspozycje. Prawda? To jest jakby rozkład tych pawilonów. Ten polski to jest fragment tego kompleksu, chyba to ten numer 18, a oczywiście ten arsenał to teren dawnego portu wojennego, który właściwie od XVIII wieku już nie był czynnym arsenałem. Te obiekty stały puste. Taka była idea ich wykorzystania. No ale wracajmy do naszej architektury. Pierwsze Biennale Architektury, 1980 rok. Kuratorem tego Biennale był Paolo Portoghesi, znany do dziś funkcjonujący postmodernista włoski. W naszym kraju dał się poznać jako jeden z współinicjatorów seminarium poświęconego Wyspie Spiszów w Gdańsku. Tutaj profesorem uczelni mediolańskiej przez pewien okres był i tak dalej. Tytuł tego Biennale Presence of the Past, czyli obecność przeszłości. Oczywiście nie mogę nie pozwolić sobie na taki komentarz związany z tym przesłaniem pierwszych imprez architektonicznych koncentrowanych na ideach postmodernizmu. Postmodernizm jest kontrreformacją. O ile modernizm można by przyrównać do reformacji, postmodernizm jest kontrreformacją. No to jakieś tutaj przykładowe obrazki. Oczywiście Presence of the Past, gwiazdorzy architektury, postmoderniści, płaszczyzna wymiany myśli. Nic głębszego właściwie na ten temat nie można powiedzieć. Kolejne biennale, kuratorem Hans Hollein. No jego chyba taki najbardziej spektakularny produkt to dom towarowy naprzeciwko katedry Świętego Stefana w Wiedniu. No i oczywiście pojawiają się pierwsze konstatacje. Tytuł Biennale Architect as a Seismograph. Architekt jako pewien rodzaj uwrażliwienia czy reagowania wrażliwego na rzeczywistość. Kolejne biennale, 2000 rok, Massimiliano Fuksas. Wydaje się, że Fuksas, gwiazda designu, strukturalista włoski, moralizator, pisarz, powoli zaczyna wygaszanie postmodernizmu. Tytuł imprezy Less Aesthetics, More Ethics. Czyli tak naprawdę praca architekta to nie jest brylowanie, to nie jest świecenie, to nie jest scena. To jest potrzeba jakiegoś głęboko etycznego działania. No i tak naprawdę pożegnanie postmodernizmu, 2002 rok, kurator Dejan Sudic, dyrektor designu w Londynie, pisarz, funkcjonalista, znane, właściwie większość jego publikacji również została wydana w Polsce, chyba najpopularniejsza, Bejak Bauhaus. To nie tak dawno to oglądaliśmy. I oczywiście jak każdy funkcjonalista kontestuje architekturę jako cel sam w sobie, Biennale raczej koncentruje się na aspektach funkcjonowania architektury, na aspektach funkcjonalnych, na funkcjach kultury, funkcjach zamieszkiwania, aspektach komunikacyjnych i tak dalej. Pojawiają się pewne futurystyczne konstatacje. No jest to, mogę powiedzieć, ewidentne pożegnanie postmodernizmu. Zaczyna się epoka bardziej dynamicznych zmian. 2004 rok, kuratorem Biennale zostaje historyk sztuki Kurt Foster. Tytuł czy przesłanie, motto tej imprezy, metamorfozy.
metamorfozy. Pojawiają się właściwie biennale, które odwołuje się do najnowszych technologii, innowacyjności, najnowszej techniki budowlanej. Frank Gehry, Foster, Fuchsas, Kopp Himmelblau. Również tu chyba po raz pierwszy pojawiają się idee czy pomysły Zachy Hadid, ale i reminiscencje rosyjskich konstruktywistów i pierwsze duże akcje rozwojowe. Nie będę komentował tych slajdów. Wydaje mi się, że tutaj tylko możemy no, pewną refleksję, czy pewien klimat w jakiś sposób w sobie tutaj wyrobić. No oczywiście to jest również początek pokazywania czy prezentowania aspektów związanych z projektowaniem parametrycznym. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą imprezę. Kolejne dwa lata mijają, 2006 rok. Richard Barnett, 10. Biennale pod hasłem Miasta, Architektura i Społeczeństwo. Pierwsze, mogę powiedzieć, w pełni urbanistyczne, poświęcone urbanistyce, aspektom przestrzennym, biennale, badanie konsekwencji społecznych, architektury, wielkie projekty i zamierzenia inwestycyjne, projekcje poświęcone no, dużym przedsięwzięciom. To tutaj po raz pierwszy pojawia się wspomniany przez moją poprzedniczkę Dubaj. To tutaj pojawiają się wielkie założenia olimpijskie. To tu w jakiś sposób badane są no, pewne relacje przestrzeni urbanistycznych, ale też ich odporność na wszelkiego rodzaju wstrząsy. No, na razie możemy powiedzieć tylko pochodzenia naturalnego. No, ten aspekt techniczny, technologiczny tutaj odgrywa no, wielką rolę. No to chyba Barcelona właśnie. Proszę Państwa, 2008 rok, 11. Biennale Architektury, Architecture Beyond Building. Kuratorem tego wydarzenia jest Aaron Becki, Yale School of Architecture, krytyk architektury, działający również w Holenderskim Instytucie Architektury, Cincinnati Art Museum. No, wydaje się, że omnibus i wielki znawca architektury o rozległych osobistych kontaktach. Zagadnienia, którym poświęcono to biennale, to oczywiście wielkie projekty, akcje rozwojowe, rozwój miast, utopie, manifesty. Wydaje mi się, że to jedno z najlepszych w historii wydarzeń architektonicznych. Również i komentujące pewne paradoksy urbanistyki w sposób mniej lub bardziej żartobliwy. Z naszego zawodowego punktu widzenia jestem przekonany, że to najlepsze wydarzenie, które tutaj miało miejsce. na wybranych lokalizacjach rzymskich udało się doprowadzić do takiego sparingu zawodowego pomiędzy Renzo Piano a Normanem Fosterem, gdzie przedstawiali swoje założenia projektowe. Oczywiście badano tutaj pewne granice rozwoju związane z wielkimi metropoliami. Na tym Biennale polska ekspozycja otrzymała medal, chyba jedyny. No, wielkie akcje rozwojowe to chyba jest zabudowa Zatoki Genueńskiej, pasmo rozwojowe Genua-Nicea, gigantyczne przedsięwzięcia. Natomiast, no i oczywiście jakieś futurystyczne koncepty związane z zamieszkiwaniem, związane z funkcjonowaniem miast, wielkich przestrzeni. Oczywiście tutaj mamy również pierwsze rysy, które pojawiają się na tak optymistycznym gmachu no, architektury. Chciałbym też zwrócić uwagę na pewne odpryskowe zdarzenia, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w tej imprezie. Świetne wydawnictwa i wystawy poświęcone no tutaj urbanistyce Rzymu, nieśmiertelne miasto, świetne wizje, świetne koncepty, które gdzieś dzieją się na marginesie i właściwie każde biennale od tego momentu rodzi jakieś swoje dziecko, które tak naprawdę zaczyna być ciekawszym wydarzeniem, ciekawszą imprezą niż może sama wystawa. Kolejne wydanie tej imprezy, 2010 rok, People Meet in Architecture, kuratorem wystawy Kazuyo Sejima z grupy Sana, również laureatka Pritzkera z tego samego roku. Oczywiście przesłanie tego wydarzenia to sprawy środowiskowe, sprawy korzystania z natury, sprawy wykorzystania naturalnych materiałów budowlanych. Tutaj między innymi pojawiają się koncepty pierwsze tej słynnej Highline. Tutaj no, różnymi metaforycznymi środkami próbują autorzy ekspozycji przekazywać no, swoje idee związane z korzystaniem ze środowiska, ale i zagrożeniami środowiskowymi. Kolejna edycja. Jesteśmy w 2012 roku, 13. Biennale. Kuratorem jest Sir David Chipperfield. W zasadzie można by powiedzieć publicysta, ale i muzealista. Projektant Tate Modern londyńskiej, ale i takiego prezentu dla Wenecji, jak rozbudowy cmentarza na wyspie Saint-Michel, bardzo, bardzo spektakularnego, wielkiego przedsięwzięcia. Wydaje się, że przesłanie tego common ground jest chyba kluczową sprawą. Więcej powiedzieć się nie da. Aspekty, które się tutaj pojawiają, to są aspekty socjospołeczne, aspekty związane z przeludnieniem, aspekty związane z nadużywaniem środowiska, ze zniszczeniami ziemi, związane z takimi kwestiami jak zielona ekonomia i pewne działania no, trochę spoza obszaru architektury i urbanistyki, w których oczywiście architekci udział biorą. No, kwestie również wyobcowania, kwestie funkcjonowania społeczności w takiej rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia. Tu również po raz pierwszy można powiedzieć, że zaczynają odgrywać rolę te towarzyszące eventy, te wydarzenia, które dzieją się gdzieś na marginesie tej zasadniczej imprezy. Jak widać, tu chyba może nadużywam tych slajdów, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, no jak wspomniałem, chyba więcej powiedzieć się nie da. Tutaj, jak widzicie Państwo, środki, które do przekazu pewnych wartości, pewnych racji są stosowane, są środkami właściwie ze wszystkich dyscyplin, już nie tylko sztuki, dyscyplin życia. Pojawia się po prostu, no, powiedziałbym, totalne oddziaływanie na wyobraźnię, totalne oddziaływanie na widza. No, tu po raz pierwszy chyba zorganizowano również czytelnię licznych wydawnictw związanych z tą edycją imprezy. Bardzo, bardzo atrakcyjna przestrzeń, bardzo dobry księgozbiór dostępny do wglądu. No i chyba pierwszy raz otwarto tą psychodeliczne wnętrza, takie gastronomiczne tam w tym obszarze. Proszę Państwa, kolejna edycja Biennale, to już chyba przedostatnie, 2014 rok, Fundamentals. Wydaje się, że David Chipperfield wyczerpał wszystkie możliwe aspekty związane z architekturą, społeczeństwem, środowiskiem naturalnym. Prekursorami tego byli jego poprzednicy. Więcej powiedzieć się nie da. Kuratorem wystawy w 2014 roku Rem Koolhaas, OMA rotterdamska, Nagroda Pritzkera 2000 rok, również pisarz. Przesłanie tej wystawy Fundamentals. Fundamenty, elementy, podstawy, powrót do źródeł. Wydaje się, że tutaj próbujemy na nowo zdefiniować architekturę. No, mogę powiedzieć, że pewnego rodzaju no, moje skojarzenia są takie, że ten powrót do źródeł jest tylko na chwilę. Problemy współczesności wdzierają się drzwiami i oknami. Oczywiście ekspozycja niesamowicie ciekawa, która pokazuje ewolucję różnych elementów pieca, ogrzewania, węzła sanitarnego, tu pominę bardziej pikantne szczegóły tej ekspozycji, różnych elementów budynków, schodów, fasad. Wydaje się, że tutaj te problemy wracają. Pojawiają się w kontekście oczywiście nowych mediów, nowych krajów, które zaczynają brać udział w tej wystawie. Gigantycznej ilości informacji, tak wielkiej, że trudno ją w jakiś sposób sobie wyobrazić. Świetne metody świetne metody prezentowania danych, świetne metody prezentowania informacji związanych z wydarzeniami historycznymi, z pewnymi skojarzeniami, które wpływają na kryzys światowy, ale tak naprawdę również na pewne powiązania gospodarcze, funkcjonalne, ekonomiczne, finansowe. Wydaje się, że tu no, paradoksalnie te kwestie, o których mówimy, w sposób prezentowane, w sposób i taki specjalistyczny, i taki artystyczny, rzeczywiście pozwalają na świetną refleksję. No tu wydaje się, że ta konstatacja związana z jednak problemami współczesności przedziera się i daje o sobie znać pomimo takiego przesłania wiodącego. Ostatnia seria slajdów zajmuje się infrastrukturą miast, infrastrukturą techniczną, infrastrukturą zieloną, ale tak naprawdę pewnymi aspektami bytowania i oczywiście to tu udostępniane są kolejne nowe obiekty arsenału na potrzeby nowych krajów, nowych ekspozycji, coraz bardziej egzotycznych, coraz bardziej totalnych problemów i niebanalnych prób jakiejś reakcji na te wydarzenia. Oczywiście te ekspozycje wychodzą poza pawilony, dzieją się również w plenerze. No i oczywiście tu również mogę powiedzieć, że pewne odpryskowe wydarzenia, włoska grupa architektów realizuje taki w mniejszej kameralnej skali konkurencyjny taki projekt Elements of Venice, który w gruncie rzeczy poświęcony tym samym elementom struktury, obiektów, architektury, ale stricte weneckiej, co oczywiście pozwala zupełnie inaczej zobaczyć Wenecję, zobaczyć architekturę. No i jesteśmy w roku minionym, Alejandro Aravena. Mój punkt widzenia zupełnie inny. Wyczerpano już możliwości architektury dla kształtowania przestrzeni. Architektura już nie da odpowiedzi, jak może wyglądać świat. Architekturze pozostaje przetrwanie, aspekty związane z ochroną życia, stosunek do wojen, obozów dla uchodźców, przetrwanie jako takie. Tutaj pojawiają się oczywiście problemy migracji, problemy wykorzystania odpadów, problemy które no, wykraczają poza możliwości sprawcze architektury. Bauman napisał o społeczeństwie w stanie oblężenia. Tutaj próby, no to jest jakaś próba tworzenia materiałów budowlanych z recyklingu bądź wykorzystywania materiałów znanych do zupełnie innych celów. Wydaje się, że tutaj oczywiście architektura nie będzie architekturą apolityczną. Architektura jest polityką. Architektura musi pewne deklaracje złożyć. Oczywiście wydaje się, że takim panaceum może być edukacja. Mówi się, że edukacja może jakąś tutaj zmianę przynieść. Oczywiście są pewne elementy czy próby pokazywania pewnych optymistycznych zdarzeń, działania architektury w misjach pokojowych. No to oczywiście nasi śmieciarze. Dodam, że to nie jest, że ja wrócę do polskich tutaj elementów, natomiast to nie był element polskiej ekspozycji. Oczywiście dostępu do wody, do zdrowego powietrza, do źródeł pożywienia, do sposobów na przetrwanie. Oczywiście Aravena, który uruchamiał procesy partycypacyjne i prawdopodobnie te akcje społeczne dały asumpt do zaproszenia go do poprowadzenia tej wystawy. Te procesy partycypacyjne również znalazły swój szeroki komentarz, jak również aspekty związane z wtórnym użyciem materiałów już raz wykorzystanych, rozwiązań projektowych, rozwiązań konfliktów urbanistycznych i tak dalej, i tak dalej. Dosyć ciekawe jakieś aspekty związane z tymczasowością zamieszkiwania. No mogę tu tylko powiedzieć, że takimi aspektami również zajmowali się nasi dyplomaci parę lat temu, także można tutaj mieć pewną satysfakcję, ale dosyć gorzką. Jak również pojawiają się pewne kwestie związane z analizą takiego samorzutnego, spontanicznego budownictwa i próbami analizowania go, próbami stymulowania pewnych zjawisk pozytywnych, eliminowania pewnych zjawisk negatywnych. No to, o czym wiemy tutaj dla zwiedzających czy odwiedzających, musi być jasno i wyraźnie powiedziane. Wszelkie formy czy pomysły związane z zamieszkiwaniem, przetrwaniem, uchodźcami znajdują tu swoje miejsce. Relacje związane z ilością imigrantów w poszczególnych społecznościach, z oczywiście Niemcy muszą w jakiś sposób swoją gościnność dla uchodźców obronić, zaprezentować. Wydaje się, że największym zagrożeniem jednak pozostaje głód i pewne zachowania, gdzie wręcz odwołujemy się do aspektów szamańskich. Pojawiają się również pewne elementy związane z ratowaniem życia, z przetrwaniem, sztucznym utrzymaniem życia, szybką diagnostyką. Tam w obszarach, gdzie te zagrożenia są największe. Niewiele ma to wspólnego z architekturą. No chyba najbardziej wstrząsająca ekspozycja takiego Obserwatorium Praw Człowieka, które z około 3000 zdjęć satelitarnych, zdjęć z kamer przemysłowych, przypadkowych nagrań, monitoringu, rekonstruuje rakietowy atak drona na siedzibę Al-Zarqawiego. Jest to pokazane odtworzenie czy animacja pomieszczenia z przebitym stropem, lokalizacją powbijanych odłamków w ścianę i tak dalej. Oczywiście coś, czym mógłbym to spuentować, właściwie wszystko już było. Znane nam aspekty Holokaustu wracają właściwie przy każdej edycji. Jeśli mógłbym pokusić się o jakieś podsumowanie tych ostatnich zdarzeń, mógłbym powiedzieć, że bardzo wyraźnie widać ewolucję idei architekta gwiazdy w architekta, moralizatora, nauczyciela, etyka, architekturę jako cel sam w sobie, architekturę jako przestrzeń, jako część miasta, miasto jako miejsce funkcjonowania społeczności, projektowania dla tej społeczności, ale dalej projektowania dla środowiska naturalnego, a na koniec właściwie projektowania dla przetrwania i to przetrwania niekoniecznie całej cywilizacji, indywidualnego przetrwania człowieka. No mogę powiedzieć, że Biennale jest świetnie funkcjonującym, doskonale działającym przedsiębiorstwem. Dziś rozczłonkowane na imprezy poświęcone teatrowi, muzyce, Biennale tańca, filmu, Biennale sztuki, Biennale architektury i tak dalej, i tak dalej. Ideowo wydaje się coraz płytsze, ale obejmuje coraz szersze aspekty, coraz bardziej komercyjne. No w tym roku pojawiły się nawet wyspy Samoa i wybrzeże Kości Słoniowej. A z drugiej strony, jak mi się wydaje, poza tą komercję wkracza zaplecze czy też otoczenie ideowe. W jednym z najlepszych pałaców weneckich, Cavalli Franchetti, rewelacyjna wystawa twórczości Zahy Hadid, za którą to architekturą nie przepadam, natomiast wydaje się, że to komercyjne wydarzenie, komercyjna wystawa no, była równie dobra jak całość tego wydarzenia Biennale. Organizowała fundacja Berengo Studio, to są producenci tego szkła weneckiego z Murano, którzy założyli taką fundację wspierania sztuki. Chciałbym na koniec jakoś w skrócie opowiedzieć o polskiej obecności na Biennale w Wenecji. Oczywiście na Biennale Sztuki Polska jest obecna od lat 30., jak wspominałem. Pawilonem zarządza, organizuje ekspozycję Towarzystwo Sztuk Pięknych Zachęta. No jest to i siła, i słabość tej imprezy, ponieważ kontynuuje Biennale Sztuki i organizuje konkursy na kuratorów, również Biennale Architektury. Jak się wydaje, wciąż nierówne ideowo, budżet każdokrotnie około 500 000 zł. Pierwszy raz pojawiła się Polska na Biennale Architektury w 1996 roku, czyli dość późno, za kuratora Hansa Hollaina i polską ekspozycję przygotowywał Olgierd Czerner, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. Zaprezentował tam wrocławski modernizm lat 80. No, wydaje się, że to zupełnie nieciekawe dla europejskiego architekta, nieciekawe nawet dla polskich odbiorców, tandetne technicznie. Te ekspozycje, te prezentacje rozklejały się już w trakcie trwania tej wystawy, rozpadło się to. Dość powiedzieć, że po tej ekspozycji, no była to kompromitacja, po której rząd polski wycofał się z finansowania udziału państwa naszego na kolejnych 8 lat. Z tego wydarzenia. Kolejny polski udział, 2004 rok, metamorfozy. Polska prezentacja obejmowała to Tobie Nale, gdzie pojawiały się nowe technologie, nowe materiały. Tutaj prezentowała polska ekspozycja jakieś budownictwo podwodne, polimerowe, materiały budowlane, jakieś wielowarstwowe fasady, ale między innymi i kopuły Radia RMF podkrakowskie. Kolejne biennale, transfer. Jarosław Kozakiewicz prezentował jakieś futurystyczne systemy transportowe, takie organiczne dla Warszawy. Również ta ekspozycja przeszła bez echa. No właściwie dość porywająca ekspozycja Hotel Polonia, 2008 rok, jak wspominałem, jedno z najlepszych wydarzeń Biennale. Hotel Polonia, Afterlife of Buildings, Życie po życiu. Dwóch artystów, Kobas Laksa, Nicolas Grospierre, przedstawili jakieś paradoksalne zagospodarowania znanych warszawskich obiektów. Rondo, wieżowiec Rondo na cmentarzu, słynny świeżo upieczony Metropolitan warszawski, który zamieniony został na więzienie. Wszędzie wysypiska śmieci. No, powiedziałbym, bardzo, bardzo taka spektakularna wystawa, nagrodzona złotym medalem. No muszę powiedzieć, że złoty medal dostali kuratorzy, a nie artyści, którzy prezentowali tutaj swoje produkcje. Kolejna edycja, 2010 rok, Emergency Exit. Wystawa, która właściwie została zamknięta po kilku dniach w polskim pawilonie, zaciemnionym całkowicie, usypano stertę stalowych skrzyń, z których można było skoczyć na posadzkę zasypaną jakąś pianką. Organizatorzy Biennale zamknęli tą ekspozycję z powodu niebezpieczeństw i tak dalej. Także ten emergency exit nie był bardzo udanym przedsięwzięciem. Dosyć ciekawe 2012 rok, za szybko. 2014 rok, Kacper Kępiński, Impossible Object. Jest to kopia czy replika nagrobka Piłsudskiego z Wawelu, pokazana w jakiś taki sposób ulotny. Ten baldachim unosi się w zasadzie bez podparcia. Jakieś siły magnetyczne tutaj działają niemożliwe i oczywiście jakby przesłanie związane z tą kryptą, projektowaną oryginalnie przez Szyszko Bohusza w 1937 roku, jest takie, że mamy tu jakąś halucynację, jakąś nieważkość tego baldachimu. Z drugiej strony cała epopeja z tym związana, bo oczywiście został odlany z armat, które z brązu, ten nagrobek z brązu, z armat, które zostały zajęte armii austriackiej po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a te armaty zostały odlane z dzwonów zarekwirowanych w Małopolsce południowej, więc jakby te niewidzialne, niewyobrażalne obiekty tutaj gdzieś swoją rolę odgrywały. Pominąłem tutaj to ciekawe wydarzenie, choć nie znalazło większego uznania. No i oczywiście współczesne wpisanie się w raport z frontu, polska ekspozycja, która zasadzała się na konstatacji, że pierwszą linią frontu jest plac budowy. No więc znowu mamy do czynienia z rusztowaniami, no i wywiady z pracownikami budownictwa, zachęta okrzyknęła to kolejnym sukcesem, może sukcesem prasowym. Organizatorzy nie podzielili tego zdania. Dodać mogę, że po raz pierwszy tu, przy tej edycji Biennale Polacy wzięli udział w ekspozycjach tematycznych bądź w ekspozycjach innych krajów jako zaproszeni goście. Wspomniani przez moją poprzedniczkę śmieciarze Kowalski i Szczelina, warszawska Benzmiana i w siedmiu ekspozycjach można było doszukać się polskich nazwisk. No i właściwie można by powiedzieć, że to wszystko. Wydaje się, że polski udział w tym Biennale, za wyjątkiem może dwóch epizodów, jest raczej mizerny. Jak się wydaje, komercja tutaj jest wszędzie, na każdym kroku i bez przerwy. Niemniej wydaje się, że warto w tej imprezie brać udział, warto w niej uczestniczyć. Dziś chyba w większym stopniu nie dla architektury, ale dla zobaczenia siebie, zobaczenia kondycji człowieka we współczesnym świecie, zobaczenia pewnych cywilizacyjnych niepokojów i potknięć. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Nie każdy ma możliwość pojechać do Wenecji osobiście na każde z Biennale. Czy warto jeździć? Czy warto na takie wydarzenie, które jest bądź co, bądź daleko, nam, studentom, jechać, czy lepiej dowiedzieć się o nim właśnie z raportu, z gazety, z wykładu? I to jest pierw do pana doktora, potem do pani doktor Twardoch.
Jasne, że tak. Oczywiście moje frustracje biorą się stąd, że znajduję w tym, w porównaniu z edycjami wcześniejszymi, sporo mielizn. Nie interesują mnie, przepraszam, Wyspy Samoa i Wybrzeże Kości Słoniowej. Nie interesują mnie jakby nigeryjskie frustracje. Chciałbym pozostać Europejczykiem, choć to coraz trudniejsze. Dlaczego to mnie frustruje? Mianowicie dlatego, że ilość informacji jest przerażająca. Wydaje się, że wnikliwe zapoznanie się z ekspozycjami wymaga, powiedzmy, tygodnia stricte tego podstawowego scenariusza Biennale, programu obowiązkowego. Na jednej z mapek wcześniejszych pochodzącej nie wiem z której edycji, poza tam, gdzie pokazywałem, gdzie zlokalizowane w Wenecji są pawilony krajowe i arsenał, było pełno rozrzuconych po całym mieście takich małych kosteczek. To były różnego rodzaju epizodyczne imprezy związane z tym Biennale. Każda z nich jest arcyciekawa, bądź nie warta zachodu. Ciężko to przeselekcjonować. Natomiast wydaje mi się, że jest to świetne doświadczenie na wielu poziomach. Na wielu poziomach. Pierwszy, taki najbardziej elementarny, w jaki sposób można przekazać jakąś wiedzę, jakąś informację. Po prostu najprostsze sposoby prezentacyjne, no chyba są tutaj, jest to najlepszy poligon na świecie. To nie ma dwóch zdań. Dalej możemy zobaczyć, czym się zajmują architekci. Czym się zajmują architekci? Jak na najszerszych wodach można pływać, prawda? No i chyba to, co tej architektury, no wydaje się dużo, ale już wiemy, że właściwie to ostatnie Biennale już jest taką konstatacją, że architektura nie jest w stanie świata naprawić. Problemy, przed którymi staje świat, staje cywilizacja, staje Europa, są takie, że te rozwiązania, te problemy dotykają architektury, te problemy, ale tych problemów architektura nie rozwiąże. Wydaje się, że możemy zobaczyć siebie, możemy zobaczyć kondycję człowieka, możemy zobaczyć kondycję cywilizacji. To są również jakby nie do przecenienia doświadczenia.
I to samo pytanie do pani.
To była bardzo wyczerpująca odpowiedź, więc no. Nie ma chyba tu nic do dodania.
No to ja zadam bardzo proste pytanie. Czy widzicie oboje jakiś wpływ tych Biennale, no nie wiem, na architekturę taką, która się tworzy po Biennale? Czy to jest taki impuls do tego, no tak jak mamy Expo, prawda, też jest to jakaś taka impreza światowa. Czy to ma jakiś wpływ, czy to jest tylko właśnie takie no, pokazanie, że są jakieś problemy i nic więcej?
To ja nie mogę się odnieść do znowu takiego szerokiego oglądu. Natomiast jeżeli chodzi o to tegoroczne czy zeszłoroczne Biennale, to wyraźnie ono było moim zdaniem takim raportem, tak jak w nazwie, z tego, co się dzieje. Niekoniecznie z jakąś mocą sprawczą zmiany. Raczej to było jakieś, myśmy to odczytali jako taki podsumowanie jakiegoś nurtu myślenia, jakiegoś sposobu spostrzegania świata, który prawdopodobnie już znowu gdzieś tam jest schyłkowy, że to jest takie zebranie w momencie, kiedy to już weszło, to już to było pokazywanie takich niby nowatorskich rzeczy, które w zasadzie w międzyczasie już weszły do mainstreamu. W związku z tym, jak weszły do mainstreamu, to znaczy, że już zaczynają się być schyłkowe, czyli raczej w tą stronę.
Tak, jest coś takiego. Natomiast trzeba dużej wnikliwości. Wydaje się, że takie to Muzeum Wilsona w Gracu, nie wiem, czy kojarzymy taką nerkę, wątrobę, coś takiego, to jako pewnego rodzaju idea było prezentowane chyba 15 lat temu i nie bardzo było wiadomo, o co chodzi. Ta nowa opera w Szanghaju również. Dziś przemycane są idee tego, co będzie zrealizowane za lat kilka. Tak to znajduję. Natomiast te idee oczywiście są przemycane. Takie próby czy reprezentację koordynacji budownictwa spontanicznego, jakichś rozwiązań. No śmieszy mnie, jeśli Stany Zjednoczone zajmują się budownictwem tanim. To jest po prostu jakiś dowcip. Natomiast to są komercyjne projekty. To są komercyjne projekty, one gdzieś powstaną bądź powstały. To jest taka mieszanka.
Czy tobie się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych wysoki PKB, to już wszyscy tam są bogaci i już w ogóle nie muszą się zajmować niskokosztowym budownictwem? Czy chodzi ci tylko o to, że wybrali sobie...
Prawdopodobnie w Polsce nikogo nie byłoby stać na takie niskokosztowe budownictwo.
To, co tam było, to naprawdę było wybudowane, wiesz, z drewna i z czegoś tam. Nie chodzi o sposób pokazywania. Wiadomo, że można było wybrać do pokazania coś zupełnie innego, nie? No to jest tu o czymś, co się chce powiedzieć, świadczy wybór.
Od dawna dosyć wstrząsające ekspozycje przygotowuje Izrael. Już nie mówiąc o tym, że dobrze ufortyfikowane. Natomiast jeśli Izrael zaprezentował raport z frontu dosłowny. Urządzenia diagnostyczne do stawiania diagnoz lekarskich z oddechu. Jeśli tylko ktoś jeszcze oddycha, można sprawdzić, czy żyje. Sprawdzałaś? Czy żyjesz?
Nie.
Ja sprawdzałem. Żyłem ledwo. Natomiast oczywiście syntetyczne arterie, syntetyczne naczynia krwionośne, syntetyczne kości, syntetyczne wszystko. Chipowanie ludzi dla ich własnego dobra. Taką perspektywę społeczną po prostu się stawia. Oczywiście w sytuacji zagrożenia określonego. Takie zagrożenie tam jest widziane. I w związku z tym no każdy tutaj na swoją miarę jakoś stawia. Polska linia frontu, no to był ten plac budowy. Nie wiem, czy to jest dobra lekcja dla nas i czy warto temu poświęcać czas. Natomiast z tych wywiadów to wynikało, że tam pracownicy z Ukrainy przyjeżdżają i oni są konkurencją dla dobrych pracowników tutaj polskich. Z drugiej zaś strony to tam, a czy szef to jest tam ludzki na tej budowie, czy nie. Raz, jakiś obraz, który próbowano przekazać w tych wywiadach, był taki, że tak naprawdę pracownicy budownictwa są niesamowicie moralnymi i etycznymi ludźmi, którzy niezależnie od tego, czy są dobrze zapłaceni, czy niedobrze zapłaceni, oszukani, czy nieoszukani, oni wykonują dobrą, uczciwą pracę. Prawda? Tak wygląda front. To jest subiektywna ocena, oczywiście. To jest ocena subiektywna. Tam dorysowano tą panią właśnie. I nie tylko. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz o tym powiedzieć. Od dłuższego czasu ta formuła tego uczestnictwa polskiego jest mocno krytykowana. Jak mówiłem, no, zachęta jest gospodarzem tego budynku. Z racji tego Biennale Sztuki, ze względów historycznych i tak dalej. No i oni to administrują tym, w rezultacie czego... Mógłbym powiedzieć, że kuratorem polskich ekspozycji nigdy nie był architekt. artyści, którzy zaproszeni przez kuratora, czy którzy te swoje ekspozycje tam mieli szansę pokazać, nieliczni byli architektami, natomiast to nie byli architekci praktykujący, to byli krytycy architektury, pisarze o architekturze i tak dalej. No i od, wydaje się, że od samego początku, od tej poruty, o której wspominałem, cały czas dochodzi do jakichś spięć pomiędzy Izbą, Stowarzyszeniem Architektów i tą zachętą. Prawda? Natomiast no, oni okopują się, mówiąc, że tak naprawdę jest pewna formuła konkursu na kuratora. Co z tego, że to wygry... Po prostu architekci nie mają nic do powiedzenia. Wygrywają artyści. No i może tak jest. No, trzeba powiedzieć, że trzeba się przyznać, że tak naprawdę to sztuka jest najlepszym barometrem różnych społecznych zdarzeń, prawda? To artyści są najbardziej wyczuleni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, niepokoje i tak dalej. Artyści, malarze, rzeźbiarze, pisarze. I może tak ma być. Biennale się od tego zaczęło, prawda? Zaczęło się od gwiazdorów, prawda? A skończyło się na przetrwaniu, na przetrwaniu.
No to może właśnie tym, że jesteśmy na technicznej uczelni i jak ci robotnicy dobrze wykonują swoją pracę, studentom życzę i sobie życzę właśnie bardzo dobrze zdanej sesji. A ze swojej strony chciałbym zaprosić na następny wykład Interfaces, który odbędzie się za 2 tygodnie. Będziemy mówili o architekturze, która reaguje na rzeczywistość. Będzie Rafał i Łukasz Przybyła. Możliwe, że pomyliłem teraz imiona. Będziemy mówili o architekturze, która reaguje na rzeczywistość, która sama zmienia się w stosunku do zmiennej sytuacji. To za 2 tygodnie o 16:30. Za to w przyszłym tygodniu, pewnie już widzieliście plakaty, które pojawiły się na wydziale, o godzinie 15:30 jest rozdanie nagród Brick Awards i będzie po raz kolejny, może nie w tym samym roku, ale w tym samym roku akademickim, Robert Konieczny o 15:00 tutaj. Także do zobaczenia i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Z mojej strony dziękuję wszystkim za obecność, szczególnie wykładowcom, a także za tą dyskusję, która tutaj miała miejsce na koniec. Dziękuję bardzo, dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień i za 2 tygodnie.